Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. 13 stycznia tego roku miała miejsce premiera na kanale YouTube filmu krótkometrażowego Rotmistrz Pilecki, wyprodukowanego przez Fundację Edukacji i Sztuki z Krakowa. Bohaterem filmu, jak wskazuje tytuł, jest rotmistrz Witold Pilecki, jak możemy też przeczytać w opisie filmu. Żołnierz, oficer kawalerii, bohater wojenny, mąż, patriota i ojciec. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci II wojny światowej. Moim gościem jest Miłosz Lodowski, współautor filmu, pomysłodawca filmu, scenarzysta, prezes zarządu Fundacji Edukacji i Sztuki, która jest właśnie producentem filmu Rotmistrz Pilecki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Witam serdecznie radiosłuchaczy. Bardzo mi miło gościć w przepięknej Wielkopolsce, bo Kraków z Wielkopolską zawsze ma znakomite relacje, więc...
Żeby trochę szerzej,
dla nas wspaniali.
Dziękujemy bardzo, żeby trochę szerzej przedstawić naszego gościa, tylko jeszcze dodam, że Miłosz Lodowski jest architektem, strategiem kreatywnym, grafikiem, ilustratorem, projektantem, dyrektorem kreatywnym, scenarzystą, performerem, producentem kreatywnym. Przez wiele lat pracował dla wielu światowych i krajowych marek. Pracował też jako art director w zespole budującym od podstaw Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracował przez wiele lat w Londynie. Chciałam zapytać na wstępie, czy potrzebujemy filmu o rotmistrzu Pileckim? Czy skąd wziął się pomysł na to, żeby o rotmistrzu Pileckim zrobić, jak się wydaje, kolejny film?
Pierwsza sprawa to, czy potrzebujemy? My potrzebujemy filmów na gwałt, to znaczy im więcej, tym lepiej, dlatego że troszeczkę zanika nasza, powiedziałbym, świadomość kulturowa nawet, bo mamy na każdym polu zerwanie ciągłości międzypokoleniowej, chociażby nie mówimy już tymi samymi toposami. Jest problem z dogadaniem się z ludźmi młodszymi o 20 lat, a co będzie za kilka lat, kiedy okaże się, że tak naprawdę to, o czym mówią młodzi ludzie, jest nawet mówione innym językiem niż to, co mówią ich rodzice, dziadkowie czy nawet pradziadkowie. A ludzie żyją coraz dłużej, a społeczeństwo musi utrzymać w tej sytuacji jakąkolwiek spójność. My o to nie zadbaliśmy i można powiedzieć, że to jest chyba największa porażka III Rzeczpospolitej, że zapomniała o chyba najprostszej z prawd, która zresztą pojawia się w Biblii, prawda, że na początku było słowo. No więc jeśli nie dbamy o słowo, które jest nośnikiem komunikatu, jeśli wszyscy nie dbamy o jakość tego języka i o sposób, w jaki się ze sobą komunikujemy, no to bez względu na jakość naszych starań w pewnym momencie okazuje się, że żyjemy w jednej wielkiej wieży Babel. To też powinniśmy znać jako taki przykład toposu kulturowego, który pokazuje właśnie rozerwanie i że to rozerwanie prowadzi do chaosu i potężnych napięć. No i czymże jest to, co obserwujemy dookoła, jak nie jednym wielkim napięciem. To znaczy przestaliśmy jako społeczeństwo mówić jednym językiem. No i stąd nasz pomysł na przywracanie troszkę takich rzeczy uniwersalnych. No bo postać rotmistrza Pileckiego jest, powiedziałbym, modelem uniwersalnym, który został zapomniany, bo jeśli ktokolwiek wspomina o tego typu postaciach w jakimkolwiek kontekście, to mówi tylko o wysiłku militarnym, ewentualnie tragicznym końcu. Nikt nie wspomina etosu, który te osoby przenosiły. To był akurat bardzo silny etos ziemiański, ale przecież to jest coś, co akurat w Wielkopolsce nie powinno być specjalnie tłumaczone, bo wy to wiecie od dziecka, że gospodarność, powiedziałbym, budowanie spółdzielni, bo to tym też się Pilecki zajmował, zwiększanie jakości i budowanie modeli sprzedażowych dla produktów rolnych, jak odziedziczył wielkie, strasznie, strasznie zadłużone gospodarstwo. Tym się przede wszystkim zajmował jako młody człowiek i na początku swojego życia rodzinnego. Więc to są rzeczy, które powinny być oczywiste. No i to małe prosperity, takie, powiedziałbym, budowanie naszej pomyślności, to jest coś, czego w ogóle nie ma w przestrzeni publicznej. W zasadzie można powiedzieć, że model bogacenia się w Polsce został zepchnięty do takiej niszy, która jest zarezerwowana wyłącznie dla osób pozbawionych jakiegoś kośćca moralnego ani wpływu na dobro Rzeczpospolitej. No i to też jest rzecz, którą chcieliśmy troszeczkę przywołać. Oczywiście ten film jest pewnego rodzaju innowacją, ponieważ od zarania został zaplanowany jako pilotaż serii, która jest przeznaczona właśnie dla młodego widza również, ale przede wszystkim dla widza korzystającego z dobrodziejstw internetu. Również to wyszło mi z badań, które miałem z kampanii, które prowadziłem reklamowych, że po prostu po okresie pandemii nastąpiło pewnego rodzaju przesycenie rynku, czy powiedziałbym komunikatów, które są dookoła nas multimedialnych, które skutkują coraz większym zmęczeniem nas samych przy odbieraniu jakichkolwiek bodźców. I to przebodźcowanie skutkuje tym, że spada po prostu nasze skupienie, więc im krótszy film, im bardziej zwarta forma, im lepiej skonstruowany przekaz, tym jesteśmy w stanie się skupić na tym, co jest esencjonalne. I tego typu metoda, którą zwykle stosuje się w architekturze, w myśli Misa van der Rohe, prawda, mniej znaczy więcej, no to postanowiłem zastosować akurat w koncepcji filmu, bo to jest pilotaż, tak jak powiedziałem. Planujemy już drugi film w tym momencie. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. I spróbowanie zbudowania właśnie takiego pomostu, pokazując postaci, które powinny nas wszystkich łączyć, bo nie ma w nich potencjału tego pęknięcia, które obserwujemy w przestrzeni publicznej na skutek takiego czy innego zderzania się rozmaitych poglądów czy interesów politycznych. Więc postać rotmistrza to jest ten pierwszy łącznik. To jest osoba, która z jednej strony wyraźnie to wyartykułowała, bo to jest też rzecz, która mnie niesłychanie zainspirowała. Ja sobie dosyć gruntownie kilka razy przeczytałem raport z Auschwitz Witolda Pileckiego, czyli raport Witolda. Zresztą warto wspomnieć, że on trafił na listę lektur w końcu w 2021 roku, więc warto, żeby młodzi ludzie też po to sięgnęli. I sięgnęli nie tylko po to, żeby epatować siebie i swoje otoczenie po prostu tragedią II wojny światowej, która może faktycznie wylewać się z nazbyt wielu naszych wspomnień rodzinnych, bo przecież praktycznie każda polska rodzina została tym dotknięta. Ale tam jest jedno przepiękne zdanie, które stanowi takie pendant do dyskusji, która się tam toczyła w obozie pomiędzy rozmaitymi stronnictwami politycznymi, że Polakom trzeba ciągle pokazywać stosy polskich trupów, żeby w końcu przestali się kłócić. I to jest właśnie jakby praprzyczyna tego, dlaczego wybrałem rotmistrza Pileckiego za pilotaż naszych produkcji. No bo to jest spostrzeżenie, które jest nieprawdopodobnie, powiedziałbym, aktualne, że nawet wojna, która się toczy w tym momencie na Ukrainie, może spowodować tego, żebyśmy w końcu zaczęli wykorzystywać swoją dziejową, powiedziałbym, nawet szansę, ponieważ pracowitość Polaków ma szansę wreszcie być nagrodzona. To znaczy wszystkie statystyki pokazują, że naprawdę potrafimy budować nasze małe piekiełko w sposób coraz doskonalszy, ale tą naszą moc osłabiają ciągłe spory właśnie, które są całkowicie, powiedziałbym, zbędne i jeszcze dajemy się wpuszczać w maliny i manipulować rozmaitym czynnikom zewnętrznym albo osobom, które są na jurgiercie zewnętrznym i to powoduje właśnie ten nasze osłabienie potencjału, więc właśnie stąd bardzo mi miło, że zostałem zaproszony do Wielkopolski, no bo wy jesteście znani z tej pracy organicznej, powiedziałbym, od pokoleń. I to jest coś, co powinniście w zasadzie Polsce dać.
Praca organiczna i też takie monumentalne, właściwie bez skazy postaci, chociaż taki bardzo w prosty sposób, bezpośredni
ludzkie,
pokazany
tak.
w tym filmie, jak Witold Pilecki, to wydaje się taki w jakimś sensie samograj, ale ja tak trochę przewrotnie na początku mówiłam, czy to kolejny film o Witoldzie Pileckim, bo swego czasu wielu odbiorców miało takie odczucie, że ta narracja o tych bohaterach jest zbyt natręta, na przykład o żołnierzach wyklętych, tak, że tego było za dużo. Ale wydaje mi się, że tutaj problem chyba jednak polega na formie, dlatego że ten film Witold Pilecki ma 39 minut, jest bardzo spójny, ale też w bardzo taki ciekawy sposób, wybiórczy, mówi generalnie o historii Polski i w taki sposób to robi, że to są bardzo łatwo zapamiętywalne frazy. Na przykład jak przyjeżdża znajomy oficer, tak, do Witolda Pileckiego, do jego dworku w 1937 roku, to podaje takie proste, szybkie informacje, że wie, że po prostu Sowieci dogadują się pod stołem z Niemcami, zawsze podadzą sobie ręce, że on wie, jak wygląda niemiecka armia, że 550 km na godzinę mkną niemieckie Messerschmitty, a polskie 340. I się pyta Pileckiego, czy ty wiesz, co to jest 200 km na godzinę przewagi w walce powietrznej? Że 1 do 2 jest przewaga w ludziach, 8 do 1 jest przewaga w sprzęcie na rzecz Niemców. Więc to są takie proste, krótkie informacje, które rzeczywiście zapadają. I chciałam zapytać o ten sposób narracji historycznej. Jak mówić współcześnie o historii?
My się przyzwyczailiśmy do ubrązawiania historii, to znaczy na siłę z ludzi, powiedziałbym, niezwykłych, ale i wartych zapamiętania, ale staramy się odebrać tą ludzką naturę i pokazywanie, powiedziałbym, ciekawych ludzi bez przestrzeni, która daje dystans interpretacyjny odbiorcy, to jest po prostu proszenie się o guza w tej narracyjnej walce. Nam jest o tyle łatwo, że akurat z Miłoszem II, czyli z Miłoszem Kozłem, reżyserem filmu i współscenarzystą, tworzymy duet kreatywny od lat i obaj pasjonujemy się historią i to też nie ma co tego ukrywać. I zastanawiamy się, jak to robić w sposób przyjazny, żeby przekazywać informacje w naturalny sposób. No i wyszło nam akurat to, co pani redaktor była łaskawa przytoczyć, to postaraliśmy sobie wyobrazić dialog przyjaciół. Po prostu, jak rozmawiają szczerze o różnych sprawach, tak jak my w swoich domach, czy właśnie z grupą znajomych rozmawiamy o różnych rzeczach, które nas trafią, czy dotykają, analizujemy różne rzeczy, no to ten dialog musi być naturalny, to nie może być napuszony. I czasem pojawiają się informacje bardzo skomplikowane, kiedy jedna z osób ma przewagę wiedzy technicznej, ale też musi umieć to wytłumaczyć drugiej osobie, która niekoniecznie ją posiada. Więc to jest też tak, że w tego typu opowieściach trzeba znaleźć metodę i ta metoda nie może być natrętna. I ja zauważyłem, że największym naszym problemem jest to, że deficyt komunikatów patriotycznych, które nastąpiły właśnie w przeciągu ostatnich 30 lat, spowodował, że my zaczęliśmy takie, my w rozumieniu jako społeczeństwo, a nie akurat my jako zespół, zaczęliśmy stosować takie bardzo upatologiczne i toporne metody, prawda? Tu machamy flagami, tu pogramy muzyką, która jest odpowiednio patetyczna i wtedy nastrój się polepsza. To nie zawsze o to chodzi. Żeby przekazać rzecz, to trzeba trafić do świata emocji. Trzeba spowodować w widzu, albo w tym przypadku akurat w widzu, ale generalnie w odbiorcy, trzeba spowodować, żeby on zaczął czuć pewnego rodzaju emocje, współodczuwać ją razem z, powiedziałbym, narracją, która go ma dotknąć. A nie przyjmować ją na blachę po prostu, jakby był okładany jakimś cepem. No i mam wrażenie, że do tej pory wypracowaliśmy jako metodę masową takie okładanie cepem. Jeśli pani redaktor mówi, że nie czuła się w ten sposób okładana przez nas w naszym filmie, to jesteśmy zaszczyceni i bardzo się cieszymy.
Też ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Piotrem Langenfeldem. To jest były korespondent wojenny, też autor wielu książek sensacyjnych, takich kryminałów, ale opartych też o historię. I on taką ciekawą rzecz powiedział, że w rozmowach z młodymi ludźmi, kiedy on zupełnie naturalnie opowiada o bohaterach, powiedzmy, II wojny światowej, czy tych ludziach, którzy kierowali się w życiu honorem, tak, odwagą, patriotyzmem, to często przez tych młodych ludzi te postaci są odbierane zupełnie jako jakieś przejaskrawiane, sztucznie wybielane, bez skazy. Dlatego, że żyjemy w świecie, kiedy bohater nie może być jednoznaczny, kiedy takie wartości jak honor, prawda, to są te wartości, które są subiektywne bardzo często i płynne. To, co było takie interesujące, to to, że młodzi ludzie nie wierzą, że były takie postaci, takie postawy, jak postawa Witolda Pileckiego, bo też z kolei rozmawiałam z kustoszem Michałem Gruszczyńskim z Muzeum na Rakowieckiej, który mówił, że takich Pileckich było więcej też, że to była pewna postawa, pewna, no nie, że norma, tak, ale,
to
no,
etos,
ale była to... Tak, dokładnie.
Znaczy, to jest też tak, że my zapomnieliśmy, że powinien istnieć w przestrzeni publicznej pewnego rodzaju model aspiracyjny. I to jest też tak, że nie każdy musi być doskonały, bo żaden z nas jest. Nie jest, prawda? To jest tak, że zresztą mi się podoba bardzo, bardzo ciekawa definicja katolicyzmu, prawda? Że katolicyzm to jest ogół ludzi, którzy którzy są po prostu grzesznikami i dążą ku świętości. No i to troszeczkę jest właśnie tego typu podejście, że jeśli przesycamy swój komunikat przy braku świadomości, że istnieje jakieś doskonalenie siebie, bo my żyjemy troszeczkę w czasach, które nauczyły się akceptować słabości, a nie starać się je rugować. No, to jest tak, że my powinniśmy starać się w siebie uszlachetniać. I ja też jestem niedoskonały, wiele rzeczy bym sobie poprawił i pewnie już nie zdążę, bo wiele rzeczy to po prostu powinno być wyrugowanych w wieku młodym. Natomiast
nasi słuchacze nie widzą mojego gościa, ale tu muszę słuchaczom powiedzieć, że pan Miłosz Ledowski jest młodym człowiekiem, więc...
No, powiedziałbym tak, w średnim wieku, więc...
Ale dlaczego ja zaczęłam mówić o tym typie bohatera? Dlatego, że Pilecki stworzony przez was w tym filmie, on właściwie jest bardzo spokojny i on do tego podchodzi, do tych wszystkich wyzwań, z którymi się spotyka, na które odpowiada tak, jak powinien odpowiedzieć, tak, zgodnie z tym, że jest patriotą polskim i człowiekiem honoru. On jest spokojny. On tam nie ma wielkich jakichś emocji, uniesień, wielkiego bohaterstwa. On racjonalnie też w tym swoim dworku słucha tego przyjaciela, który go namawia do tego, żeby w tej pracy konspiracyjnej z powrotem w Warszawie, tak, jak się domyślam, wziął udział i on musi ten dworek opuścić.
Nie w konspiracji, to akurat tutaj do wywiadu, prawda, bo my nie wiemy o takim epizodzie, on został skrzętnie ukryty i mam nadzieję, mam wrażenie, że nie do wszystkich dociera, że oprócz tego, że Pilecki był rotmistrzem, bo to tak bardzo wygodnie ukryć go za tym polskim etosem koniarzy i kawalerii, on był po prostu znakomitym pracownikiem najprawdopodobniej Wydziału Drugiego, prawda, czyli kontrwywiadu polskiego i był na dwóch etatach, zresztą zdaje się na etacie wywiadowczym, w którym pracował pod cudzym nazwiskiem. Tego nie wiemy dokładnie, natomiast w Londynie są tego typu materiały, które jak ktoś w końcu zgłębi, bo tam nieczęsto ktoś trafia do Instytutu Sikorskiego, to może w końcu przyniesie na niwę polską te informacje. No w każdym razie no tam miał wyższy stopień, troszeczkę tak jak J23, czyli go powiedziałbym komunistyczny odpowiednik, gdzie chyba majorem był. Był w Gieru, prawda, a był kapitanem w Abwerze. No więc troszeczkę to pokazuje, jak to wyglądało od tej strony, że on nie był zwykłym człowiekiem, ale właśnie był zwykłym oficerem tamtych czasów, to znaczy służba dla kraju i służba w kontrwywiadzie była zaszczytem i normalnością, szczególnie dla ludzi na pogranicza, czy to wschodniego, czy zachodniego, bo to były elementy po prostu budowania bezpieczeństwa i tego powiedziałbym nas wszystkich, ale też tego bezpieczeństwa takiego wynikającego z natłoku napięć, które w tamtych miejscach następowały. No i ludzie, którzy rozpoznawali tą sytuację na co dzień, no byli traktowani jako pewnego rodzaju znakomici konsultanci. No ale wracając, no tutaj jest taka sytuacja, że my zapominamy, że bohaterstwo, nikt się nie rodzi bohaterem. To też jest tak, że czasy tworzą bohaterów. No, po prostu Pilecki, ja starałem się zgłębić jego psychologię, no, czytając wszystko na jego temat i też patrząc na sposób, w jaki się komunikował, bo on komunikował się zarówno na niwie artystycznej, bo był bardzo artystyczną duszą, o tym też bardzo wiele osób zapomina, więc artyście jest łatwo, powiedziałbym, rozgryźć duszę artysty, jeśli się odpowiednio do tego zabierze. No, on był człowiekiem spokojnym i takim zdystansowanym, no, przyjmował po prostu pewne rzeczy, ponieważ nie było mu łatwo od dziecka. No, po prostu zderzył się z sytuacją, która wielu dzisiejszych młodych ludzi być może by przerosła, chociaż nie sądzę, ale mogłoby tak to nastąpić. Więc to jest tak, że on po prostu przyjął to, co się dzieje dookoła niego z całym brzemieniem możliwości i szans i po prostu starał się wykonać to, co potrafi najlepiej.
Jak żołnierz, jak człowiek tamtych czasów, ale chciałabym, bo nasz program już zmierza ku końcowi, żeby też powiedzieć parę słów o tej warstwie takiej formalnej tego filmu, bo on jest rzeczywiście świetnie nakręcony, spójny, zwarty, o tym już mówiłam, 39 minut, właściwie my mamy przegląd przez najważniejsze wydarzenia w życiu Witolda Pileckiego, ale też jest narracja taka trochę kryminalno-sensacyjna, zmienia się plany. Jest dwóch takich właściwie współczesnych bohaterów, którzy nas przez swoją opowieść, przez swój dialog prowadzą przez to życie Witolda Pileckiego. Jest fantastyczna muzyka, moim zdaniem. Chciałabym też zapytać, naprawdę jest to bardzo taki nowoczesny, wciągający film, nawet dla kogoś, dla kogo właściwie postać Pileckiego na przykład jest nieznana. To też może być bardzo interesująca produkcja. Chciałam zapytać o to pana doświadczenie z przebywania za granicą, bo tam też pracował pan jako dyrektor kreatywny. Na pewno też na pewno pan obserwował ten sposób mówienia o historii za granicą. Czego nam brakuje? Bo wydaje się, że bohaterów wielkich wydarzeń no mamy, mówiąc tak potocznie, na pęczki, tak? Polskich bohaterów. Czego nam brakuje w tej narracji takiej historycznej, że nie potrafimy tego potencjału właściwie wykorzystać, właściwie go ubrać w jakąś formę taką, która by mogła no, budować, spajać, umacniać naszą tożsamość w Polsce i za granicą?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja akurat jestem niesamowitym admiratorem kultury anglosaskiej, to znaczy no, można powiedzieć, że jestem zanglicyzowanym Polakiem w takim mentalnym sposobie, ale nie dlatego, że jestem zafascynowany, tylko ja uważam, że my jesteśmy bardzo podobni do Brytyjczyków w bardzo wielu kwestiach. To pragnienie wolności i powiedziałbym duch kupiecki, to jest coś, co tkwi w nas od zarania i od dziecka. No i to jest odpowiedź właśnie na pani redaktor pytanie. Mianowicie nam brakuje po prostu procedur, bo my zapominamy, że kino czy generalnie opowieści znakomite trzeba ubierać w dobre procedury, które otaczają jakby przemysł kreatywny.
Czyli ludzie są, pana zdaniem. Ludzie są, którzy mieliby potencjał, umiejętności.
Artystom trzeba stawiać bardzo wysokie cele. W Polsce się kompletnie tego nie robi. To znaczy zapomina się, że artystę nie kupuje się tylko i wyłącznie pieniędzmi, środkami przeznaczonymi, tylko trzeba od nich wymagać dużych rzeczy, żeby oni też czuli się zafascynowani materią. Ja widziałem, jak się zmieniają ludzie u nas na planie, którzy bardzo często zderzyli się z postacią Pileckiego po raz pierwszy i to była niesamowita przyjemność patrzenia na przemiany na przykład aktorów, którzy byli zafascynowani produkcją i zafascynowani opowieścią, dlatego że oni zrozumieli, że uczestniczą w czymś, co być może zmieni ich życie również zawodowe, pomimo że to jest taka mała forma. Ja też widzę, jak oni reagują teraz, kiedy opowiadają swoim znajomym o tym, że oni niekoniecznie muszą mieć poglądy, nie wiem, narodowo-katolickie, katolickie, prawicowe, patriotyczne. Oni są po prostu zwykłymi ludźmi o różnych poglądach, mają pełne spektrum. Natomiast to jest tak, że z jednej strony porwała ich opowieść, to znaczy spodobała im się ta historia i myślę, że jest fantastyczna, więc też mogli rozwinąć swój warsztat, ale z drugiej strony właśnie oni zobaczyli tą sprawę kompletnie wyprodukowaną, bo też tak jak państwu powiedziałem, my po 89 roku straciliśmy nie tylko i wyłącznie sprzedaną bardzo dużą część naszego przemysłu, po prostu rozkradzioną, bo inaczej tego nie można nazwać. Ja jestem zwolennikiem prywatyzacji, ale prywatyzacja powinna polegać na tym, że się po prostu oddało własność Polakom, którą wypracowali przez lata i wtedy można było mówić o prywatyzacji. Natomiast to jest tak, że sztukę, kulturę też produkują fabryki, to znaczy to są bardzo często bardzo złożone zespoły branżowe przede wszystkim, bo to pracują na planach filmowych ludzie, którzy są zarówno odpowiedzialni za wizaż, za architekturę, za scenografię, za stroje. To są bardzo ważne rzeczy i w związku z tym, że te wszystkie sprawy nie są robione na zasadzie proceduralnej, że jest, te produkcje nie pozwalają utrzymać się tym fabrykom, no to jest problem z jakością. Za każdym razem trzeba wszystko budować od nowa.
Już nasz program naprawdę dobiega końca, ale chciałam tylko jeszcze powiedzieć na koniec, że to jest też film, który uczy nas właściwie współczesności, to znaczy uczy nas poprzez historię. Bardzo często mówimy, że należy znać historię, żeby unikać pewnych błędów w teraźniejszości, ale rzeczywiście to jest film, który też myślę, że jest bardzo współczesny. Na przykład w tym momencie, kiedy Witold Pilecki spotyka się w 1945 roku z generałem Andersem. I tam Anders mówi coś takiego, że sprzedali nas, czyli Polskę w Jałcie, bo bo bali się Stalina, a teraz boją się go jeszcze bardziej. I właściwie no, możemy sobie wiele takich wątków tego filmu przełożyć na współczesną,
sytuację. Widzimy po prostu pełną analogię i absolutnie tutaj się nic nie zmieniło. Także zapraszam Państwa na kanał Stories on One na YouTubie i tam Państwo zobaczycie nasz film i mam nadzieję,
bardzo
że
zapraszam
będziecie licznie recenzować.
Bardzo zapraszam też właśnie stwórcą filmu Miłoszem Lodowskim, który dzisiaj był gościem w Arsenale Kultury.
Dziękuję Państwu za wieczór.
Do wejścia na kanał YouTube odnalezienia filmu Rotmistrz Pilecki z 2023 roku. Ten film ma już teraz 6 tysięcy odsłon. Premiera była 13 stycznia. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, bo
ja jest dosyć
sceptycznie nastawiona tak do różnych produkcji takich, no mających na sztandarze patriotyzm, ale różnie to czasami od strony formy wychodzi. Tutaj jestem całkowicie do tego filmu przekonana. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
do usłyszenia. Dziękuję.